bez trzymanki. 28 kwietnia 2009:00. Antywzorce zarządzania działem i personelem informatycznym w polskich firmach. Mianem wzorca określa się pewne powtarzalne zjawisko, na tyle charakterystyczne, że można opisać je w sposób abstrakcyjny, a następnie używać do nowych zastosowań. Wzorce projektowe zrewolucjonizowały inżynierię oprogramowania w połowie lat 90. Za sprawą książki autorów, zwanych potocznie Bandą Czworga albo Gofgamma, Helm, Johansson, Vlis, Sides. Wzorce zaczęto stosować także do organizacji i zaraz potem, kiedy się rozpowszechniły w zarządzaniu, pojawiło się pojęcie antywzorca, czyli zachowania tyleż często spotykanego, co zgubnego. Organizacje IT mają w tej dziedzinie szczególnie duży dorobek, bowiem zarządzający nimi nie tylko popełniają błędy, ale robią to w sposób powtarzalny, tak, że można mówić o pewnych standardach zachowań. Spróbujmy je dzisiaj zinwentaryzować i krytycznie opisać. S. 154188 Manager specjalista. Kiedy firma informatyczna lub dział IT zaczyna rosnąć, pojawia się potrzeba budowy struktur oraz powołania menedżerów. W większości przypadków na stanowiska kierownicze trafiają ludzie, którzy są najbardziej doświadczeni i mają wśród współpracowników największy autorytet, czyli najlepsi specjaliści techniczni. Z początku wszystko idzie dobrze. Decyzja nie wzbudza kontrowersji. Zespół traktuje ją jak potwierdzenie przez oficjalne hierarchie stanu rzeczywistego, wynikającego z nieformalnych relacji. Najlepszy specjalista nadal rozwiązuje najtrudniejsze zadania, dostaje podwyżkę i kierownicze stanowisko, co zmniejsza ryzyko, że firma straci go na rzecz konkurencji. Zarząd oddycha z ulgą. Udało się, jak to mówią, sprofesjonalizować IT, bez jakiegoś zaburzenia w działaniu przedsiębiorstwa i kosztownego i niepewnego procedur rekrutacyjnego. Problemy objawiają się wkrótce. Sprofesjonalizowane IT wcale nie działa bardziej profesjonalnie. Terminy nie są dotrzymywane, budżety są przekraczane i w końcu pada pytanie, czy ktoś tym bałaganem właściwie zarządza? No właśnie, dlaczego właściwie mianowanie najlepszego specjalisty kierownikiem działu miałoby w cudowny sposób sprawić, że ktoś zacznie zarządzać? Specjalista został wyróżniony nie za swoje umiejętności kierownicze, a za autorytet techniczny. Potraktował awans jako nagrodę i w rewanżu zaoferował firmie jeszcze więcej tego samego, czyli więcej ciężkiej pracy przy technologii, głębszą wiedzę ekspercką, większe wsparcie dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Nikt mu nie powiedział: awansujesz w uznaniu umiejętności technicznych, ale musisz wzbogacić swój warsztat o umiejętności zarządzania i od dziś jesteś odpowiedzialny nie tylko za stronę techniczną, ale i za sprawy biznesowe i administracyjne. Robi to, co umie najlepiej, skąd więc i o co właściwie te pretensje? S. 154189 Menedżer antyspecjalista. W obliczu niepowodzenia z menedżerem specjalistą, zarząd wykonuje ruch odwrotny. Powołuje na stanowiska kierownicze w IT sprawdzonych szefów z innych działów firmy, uważając, że skoro w dziale potrzeba warsztatu sprawnego menedżera, to najlepiej postawić na kogoś, kto już się nim wykazał. Informatyka. No cóż, dziedzina specyficzna, ale szukamy przecież kierownika, nie informatyka, prawda? Stawiają więc na czele IT osobę lub osoby, które nie mają doświadczenia ani w technologii, ani w zarządzaniu zespołami inżynierskimi. Na początku wszystko idzie dobrze. Pojawiają się typowe atrybuty dojrzałego zarządzania. Grafik pracy, opisy stanowisk, oceny roczne, zdefiniowane cele. Do nowego menedżera zaczynają spływać konkretne problemy, z którymi on próbuje się mierzyć, ale nie potrafi. Nie rozumiejąc materii, z którą pracuje zespół, szybko traci autorytet i wpływ na realia. Musi wierzyć zapewnieniom specjalistów, będzie zrobione na wtorek i bezsilnie patrzeć, jak nie jest zrobione nawet na kolejny piątek. Jeśli menedżer jest mądry, zacznie siedzieć nad książkami, układać relacje z inżynierami i budować zaufanie do siebie, ale jeśli nie, to, kierując się doświadczeniem z poprzedniego miejsca pracy, postanawia dokręcić śrubę. W miejsce zbyt luźnego zarządzania pojawia się zarządzanie zbyt sztywne. Eskalacje, środki dyscyplinarne, zostawanie po godzinach. Wzrasta poziom napięcia w organizacji, siada atmosfera, aż wreszcie, w aspekcie dalszych niepowodzeń menedżera, pojawia się kryzys. Odejście grupy kluczowych osób do konkurencji, kolejny niedotrzymany termin, generalny upadek morale. A zarząd po raz kolejny przekonuje się, że zarządzanie IT nie jest tak bardzo podobne do tego, co można przeczytać w książkach. S. 154190 Superprogramista na równi pochyłej. W każdym zespole informatyków znajdzie się tak zwany superprogramista. Czasami oczywiście wcale nie jest to programista, a na przykład administrator czy grafik pracuje szybciej i wydajniej niż ktokolwiek inny. Produkty wychodzące spod jego ręki zawsze są lepszej jakości, rzadko przekracza terminy, do dotrzymania których się zobowiązał, i tak dalej. Oczywiście każdy chciałby mieć go w swoim projekcie, bo nawet sama jego obecność zwiększa szanse sukcesu. Superprogramista pracuje więc coraz więcej. Stopniowo zaczyna zostawać po godzinach, a z jego twarzy znika życzliwy uśmiech, a pojawia się wyraz zniecierpliwienia. Raz i drugi fuknie na kogoś, kto prosi go o pomoc. Zaczyna odprawiać z kwitkiem osoby, które chciały go zaangażować. W jego programach pojawiają się błędy, niezrozumiałe ograniczenia funkcjonalne, a co najgorsze, superprogramista przestaje dotrzymywać terminów, jeśli w porę nie zatrzyma się tego schematu. Wkrótce superprogramista przekształci się we wroga publicznego numer 1. Niechby nawet dalej pracował lepiej i wydajniej niż inni, ale nikt nie będzie porównywał go do innych, tylko do niego samego sprzed paru miesięcy, gdy jeszcze był prawdziwym superprogramistą. S.154.191 poprawiacze strzelają w kolano. Działy informatyki obfitują w ludzi, którzy najlepiej pracują, kiedy ich nie widać i o nich nie słychać. Klasycznym przykładem są administratorzy. W dużej organizacji, posiadającej własny help desk, nie uczestniczą bezpośrednio w obsłudze użytkowników. Nie kontaktują się bezpośrednio z użytkownikami. Co więc robią? Mnóstwo potrzebnych rzeczy. Konfigurują system, aplikują łatki bezpieczeństwa, obserwują monitoring, nieustannie weryfikują bezpieczeństwo systemów itd. Kiedy firma zaczyna tzw. optymalizację kosztów, z reguły pierwsze, co wdraża, to narzędzia pozwalające zobaczyć, gdzie koszty powstają, a co przynosi biznesowi wartość. A ponieważ ich wdrażaniem zajmują się tzw. renomowane firmy konsultingowe zaludniane przez ekonomistów za przynoszące wartość, zostają uznane wyłącznie działania na tzw. front office. IT zostaje potraktowane jako centrum kosztów, a nikomu nie chce się wnikać w terminy takie jak optymalizacja wydajności platformy middleware albo stres z testy bazy danych za pomocą robota. I zawsze jakoś tak się składa, że lwią część kosztów podlegających optymalizacji generują administratorzy, korzystając z drogiego sprzętu, licencji oraz usług. Pojawia się więc tendencja, aby te koszty restrukturyzować, czyli, mówiąc krótko, radykalnie zmniejszyć. A ponieważ nie ma szybkiego i bezpośredniego przełożenia pomiędzy liczbą etatów, jakością narzędzi monitoringu, częstotliwością łatania systemów oraz zapasami mocy w infrastrukturze, a ową mityczną wartością biznesową, oszczędności są znaczne. Optymalizacja kosztów przynosi nadspodziewane korzyści. Konsultanci odjeżdżają, żegnani wylewnymi podziękowaniami oraz słoną fakturą, zapłaconą bez dyskusji. Spektakularny sukces kończy się z reguły przy pierwszej awarii, kiedy okazuje się, że kluczowe dla przedsiębiorstwa systemy nie działają. Ściągnięci na gwałt specjaliści od producenta systemu, ci, którzy dotąd pracowali i znali się na systemach, pracują już u konkurencji. Dopiero po paru dniach przywracają stan sprzed awarii. Po drugim poważnym incydencie firma zarządza audyt. Jego wyniki są druzgocące. Systemy wyglądają jak zachwaszczony ugór. Monitoring dawno nie działa, wydajność jest niedostateczna. Ostatnie łatki były aplikowane 4 miesiące temu, a uprawnieniami nikt nie zarządza. Ryzyko jest ogromne, skala inwestycji wstępnie szacowana jest na około dwukrotności wcześniejszych oszczędności. S.154.192 metodologia i jej kapłani. Szybki wzrost skali i złożoności problemów w dziale IT przyczynił się do powstania pierwszych istotnych problemów. Inaczej niż w powyższych przykładach. Zarząd nie uznał, że lekarstwem będzie nowy szef, techniczne zabawki czy optymalizacja kosztów. Uznał, że odpowiedzią będzie metodologia, którą dział IT wdroży i będzie stosować. Albowiem wyniki obiektywnych badań nad metodologią jasno pokazują, że jej wdrożenie przekłada się na korzyść biznesową oraz większą sprawność i skuteczność w działaniu. Amen. Wraz z metodologią pojawia się jej Biblia oraz kapłani, którzy zaczynają krążyć po korytarzach i z nawiedzonym wzrokiem promować nowe procesy, formatki, listy kontrolne zwane z angielska checklistami, opracowane przez najwyższego kapłana. Informatycy przyjmują ich początkowo życzliwie, ale kiedy orientują się, że dzięki metodologii będą mieć sporo więcej pracy, zaczynają unikać ich jak ognia i mniej lub bardziej otwarcie sabotować ich pracę. Wdrożenie natrafia na trudności, ale kapłanów to nie zraża, bo przecież metodologia jest ważniejsza niż życie. Po pierwszym ostrym konflikcie między realną korzyścią dla firmy a wymogami metodologii zarząd wydaje salomonowy wyrok. Wszystko ma być zgodnie zgodnie z metodologią, ale na czas, w budżecie i dobrej jakości. Każdy interpretuje to po swojemu. Informatycy jak zielone światło dla wybiórczego stosowania wdrożonych procesów, formatek i standardów. Kapłani metodologii jako potwierdzenie tzw. management commitment i kolejny etap jej wdrożenia. Stopniowo prawdziwe życie coraz bardziej odrywa się od metodologii, zaś kapłani jakby mniej chętnie opuszczają mury swojej świątyni, znacznie chętniej pracując w jej zaciszu niż między ludźmi. W końcu zarząd uznaje, że metodologia spełniła swoje zadanie i zamyka projekt. Kapłani odchodzą do innych projektów, zaś życie powoli powraca w utarte tory. Po kilku latach z metodologii pozostaje tylko garść najbardziej przydatnych rozwiązań, które zarządzane są w sposób lokalny przez pragmatyków, którzy szybko dostosowują je do realnych potrzeb. I, co ciekawe, wtedy rzeczywiście przynoszą one korzyść biznesową zgodną z początkowo cytowanymi obiektywnymi badaniami. S. 154193 antywzorce i wzorce. Oczywiście to krótki i subiektywny katalog antywzorców zarządzania IT, niczym komiksy Dilberta. Na pewno wielu czytelnikom przypominały one rzeczywiste sytuacje z ich otoczenia. Wypada więc dodać, że wszelkie podobieństwo zdarzeń lub osób jest przypadkowe i całkowicie niezamierzone. Niestety, nadal w działach IT łatwiej o antywzorce złego zarządzania niż o wzorce dobrego.